Dzień dobry. Chciałabym wszystkich serdecznie powitać na prezentacji wyników za rok 2014 Grupy Banku Zachodniego WBK S.A. Są dzisiaj ze mną pan prezes Mateusz Morawiecki, Eamon Crowley, CFO banku oraz pan Wojciech Skalski, odpowiedzialny za obszar rachunkowości finansowej. Ja się nazywam Agnieszka Dobrzycka i jestem odpowiedzialna za relacje inwestorskie. Panie prezesie, oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Szanowni Państwo, wyniki nasze znacie, więc skoncentruję się na kilku takich podstawowych obszarach, które warto, żebyśmy zarysowali, jak wyglądają teraz i na najbliższą przyszłość. Znany jest ten malowniczy scenariusz siedmiu plag egipskich. Bardzo dobrze wiemy, jak mniej więcej to się przekłada na bilanse banków, na dochody odsetkowe, na dochody pozaodsetkowe. Tu chciałbym powiedzieć tyle, że po pierwsze, jeśli chodzi o marżę odsetkową netto, to walczymy o utrzymanie jej na jak najwyższym poziomie. Ona w ostatnich paru kwartałach spada do poziomu 3,54. W szczycie ona była powyżej 4 punktów procentowych, ale sygnalizowaliśmy Państwu, że ten trend będzie utrzymywany, ten trend mocnej presji na marżę odsetkową netto. Przede wszystkim ze względu na stronę depozytową. Tutaj nasz główny ekonomista przewiduje jeszcze jedną obniżkę o 25 punktów bazowych, aczkolwiek na forwardach widzimy, że rynek wycenia nawet aż do trzech obniżek, 75 punktów bazowych. Załóżmy, że będzie gdzieś 50, prawda, mniej więcej, to na pewno presja się jeszcze pogłębi. Niemniej jednak chcemy kompensować to bardzo mocnym przyrostem kredytów i wierzymy, że rok 2015 to jest taki rok, gdzie ta akcja kredytowa jeszcze przyspieszy. Dlaczego ona przyspieszy? Bo po pierwsze widzimy, że popyt inwestycyjny odbija. Widzicie Państwo sami w danych NBP, że rosną rok do roku kredyty inwestycyjne prawie dwucyfrowo. I ten trend wierzymy, że się utrzyma, bo moce produkcyjne, wydajność, moce wydajnościowe naszych przedsiębiorców już wykorzystanie obecnych mocy produkcyjnych jest już maksymalne i muszą inwestować coraz więcej, więc to będzie taki trend, który się przełoży na wzrost akcji kredytowej. Następnie ruchy na ropie naftowej ostatnie i z 9-miesięcznym opóźnieniem na gazie będą się przekładały na sporą część dochodów pozostawioną w portfelach konsumentów, naszych klientów i firm również. Szacujemy, że to może być 10 do 20 miliardów złotych, czyli w okolicach 1% PKB, a to już jest poważny impuls albo konsumpcyjny, albo inwestycyjny, albo i jedno, i drugie. Również będzie bardzo, bardzo duże przełożenie budżetu unijnego na rok 2015. Też wierzymy, że to pozytywnie przełoży się na popyt na kredyty i również na zwiększenie akcji kredytowych w Banku Zachodnim WBK w sektorze małych, średnich firm, ale również korporacji i dużych międzynarodowych firm. Więc patrząc na to od strony marża odsetkowa netto versus wolumen, versus popyt na kredyt na rynku i nasze apetyty, mniej więcej chciałbym podsumować to w taki sposób. Nie ma krzesła już. Chciałbym podsumować to w taki sposób, że naszą ambicją jest wzrost akcji kredytowej mocny, dwucyfrowy. Z tym, że na łączną kwotę kredytów dzisiaj, którą mamy po skonsolidowaniu z konsumerem 91 miliardów złotych, my około 21 miliardów, czyli ponad 20%, mamy w tej części portfela, która nie będzie przyrastała, czy nie chcemy, żeby ona przyrastała, a mianowicie portfelu w frankowym hipotecznym oraz w portfelu property, który, jak Państwo pamiętacie, w szczycie w 2008 roku był na poziomie blisko 16 miliardów, dzisiaj jest 8 miliardów i rok do roku obniżaliśmy go o miliard, półtora miliarda. W tym roku 2015 chcielibyśmy, żeby on został mniej więcej płaski, a więc uwzględniając to oraz płaskość portfela, a nawet spadający portfel kredytów we frankach szwajcarskich, zakładając jakąś stabilność walutową na poziomie obecnym, 24% naszego portfela będzie nieruchome lub spadające. A więc cała reszta naszego portfela dla małych i średnich firm, hipoteki polskie, consumer finance, corporate i GBM musi wzrastać mocno dwucyfrowo i takie są nasze ambicje, żeby rosło mocno dwucyfrowo. Portfel kredytów hipotecznych około 9-10%, portfel małych i średnich firm około 12-15%, GBM nawet 40-50%, czyli bardzo mocno dwucyfrowo, portfel korporacyjny poza property około 12-13% rok do roku. To jest nasza główna recepta, wykorzystując tą zewnętrzną koniunkturę makrogospodarczą na przyrost dochodów odsetkowych pomimo presji na NIM i pomimo presji na Lombard, co jeszcze przecież może dodatkowo przy obniżeniu stóp przez Radę Polityki Pieniężnej spaść nam Lombard. Jak dobrze Państwo wiecie, tutaj wrażliwość jest bardzo wysoka. Jakby były pytania w tej kwestii, to możemy potem zagłębić się bardziej szczegółowo. Natomiast rzeczywiście jest to, było to duże uderzenie, które już widać tutaj w czwartym kwartale z punktu widzenia dochodów poza dochodów odsetkowych i marży odsetkowej łącznie. Depozyty. Będzie na pewno duża presja, natomiast widzimy rosnące zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi, produktami strukturyzowanymi, ponieważ przy tym malejącym oprocentowaniu, a spodziewam się, że ono dalej zmaleje ze względów na RPP, na pewno klienci będą coraz bardziej szukali innych możliwości. Albo po stronie aktywnej, czyli inwestowania, a więc akcji kredytowej jest jedna możliwość, albo funduszy inwestycyjnych, albo bardziej, albo jakichś produktów strukturyzowanych, do których też jesteśmy bardzo dobrze spozycjonowani, przygotowani. Czyli chcemy tutaj mimo spadającej marży zobaczyć ten dochód bardziej po stronie pozaodsetkowej w dochodach za zarządzanie Arca Platinum, różnymi naszymi produktami arkowymi. I w ostatnich kilku miesiącach jesteśmy w bardzo dobrym trendzie. To może z lotu ptaka nasza strona odsetkowa. Dochody pozaodsetkowe szczegółowo bardziej omówi za chwilę Eamon, natomiast ja mogę powiedzieć, że z naszej perspektywy pewne cyferki, które Państwo widzicie, może Agnieszka przejść tam do tego slajdu dochodów pozaodsetkowych, na przykład bankaszurans, tam widać jak gdyby spadło. Bankaszurans wcale nam nie spadło, bankaszurans znakomicie nam przyrosło i to jest kwestia zaprezentowania danych i księgowania tych danych, ponieważ w sensie aktywności penetracji kredytów gotówkowych, które przyrosły 8% rok do roku, penetracji kredytów hipotecznych, lokum, PPP. Wszędzie tutaj mamy przyrosty 20, 30, 40%, jeśli chodzi o składkę. I analogicznie łączny dochód nas z całego insuransu również bardzo ładnie przyrósł. Kolejna z tych tak troszeczkę sarkastycznie nazywanych plag, no to miała być też właśnie zmiany na rynku bankaszurans. My jesteśmy przekonani, że one nie odzwierciedlą się negatywnie w naszym rachunku wyników, ponieważ my jesteśmy w zgodzie z tą rekomendacją i bardzo niewiele musimy zmieniać w naszych procesach i procedurach co do procesu certyfikowania agentów ubezpieczeniowych i podziału ról pomiędzy ubezpieczyciela, spółkę joint venture, a dystrybutora, jakim jakim jest Bank Zachodni WBK w tym przypadku i certyfikowani przez nas doradcy. A w związku z tym dla nas traktujemy to raczej jako wyrównanie pola gry i ci bardziej tacy agresywni gracze będą musieli się dostosować bardziej od nas do rekomendacji U, a więc raczej spodziewam się tutaj pomimo minorowych nastrojów komentatorów w tym zakresie pewnych pozytywnych elementów. Po stronie interchange fee, no bo to jest oczywiście taki elephant in the room, na pewno bardzo duże uderzenie, jeśli chodzi o poziom interchange'u, no bo przecież jeszcze niedawno to było 1,5, w zeszłym roku jeszcze 1,1, potem spadek od połowy roku na poziom 0,5-0,6, a od 30 stycznia, czyli od 2-3 dni, do poziomu 0,2-0,3, czyli z poziomu 1,6 na 0,3, no to obniżenie mniej więcej 80%. Niemniej jednak my staramy się wolumenami nadrabiać maksymalnie tyle, ile możemy i transakcyjnością z ubytek przychodów po stronie interchange. I tak jak zobaczycie Państwo szczegółowo w naszym pakiecie, przyrost kart kredytowych na poziomie 13,7 jest rekordowy dla nas, rekordowy na rynku. 700 tysięcy kart kredytowych czynnych, to chyba jest drugi portfel na rynku, ale za chwilę możemy być nawet pierwsi. Stawiamy bardzo mocno na karty kredytowe, na ich transakcyjność. Poziom wykorzystania limitów na kartach kredytowych wzrósł nam do powyżej 1 miliarda ostatnio, co w połączeniu z transakcyjnością nawet na tym obniżonym interchange'u daje nam ładny dochód. No i teraz porównując oczywiście rok do roku, czy się spodziewamy spadku czy wzrostu w wartościach bezwzględnych, no raczej się spodziewam malutkiego spadku, ale nie będzie to spadek o tak drastyczny, jakby policzyć od z poziomu 1,1 do poziomu de facto 0,2-0,3, prawda, czyli spadek o tam 65-70% dochodów. Na pewno nie. Jeśli w ogóle będzie to spadek, to będzie to spadek ubytek dochodu z tytułu interchange dużo, dużo mniejszy. O dochodach z funduszy inwestycyjnych wspomniałem trochę przy innej okazji. Jeśli byście Państwo się interesowali potem innymi dochodami pozaodsetkowymi, to wejdziemy w szczegóły. Może w tym kontekście, w tym momencie jeszcze powiem, że bardzo ładnie rosną nam dochody z opłat i prowizji na kredytach, co sygnalizuje też wzrastającą akcję kredytową i zainteresowanie kredytami. Natomiast trochę walczymy z opłatami, prowizjami na rachunkach, a to między innymi ze względu na to, że one stoją w pewnej korelacji z dochodami na depozytach nieoprocentowanych, depozytach Avista. Jesteśmy tutaj jednak też umiarkowanie optymistyczni co do wzrostu w tym zakresie. W kontekście kosztów chcemy utrzymać je na poziomie płaskim rok do roku. Nasze koszty spadły rok do roku o 2%, jeśli będziemy porównywać gruszki z gruszkami, ponieważ tutaj gdzieś jest 8%, tak, tutaj na tym slajdzie, ale te 8% uwzględnia zarówno zintegrowanie Avivy, jak i Santander Consumera oraz uwzględnia koszty integracji, to znaczy jak gdyby one były ciągłe, a one są jednorazowe i w tym roku my już właśnie zakończyliśmy wszelkie koszty integracji, w związku z tym my utrzymamy ten poziom płaskich kosztów, a przynajmniej taka jest nasza ambicja, w stosunku do tych porównywalnych kosztów, prawda? Czyli nie, że nagle dodamy sobie te koszty integracji z zeszłego roku i będzie wtedy płasko, tylko my je odejmujemy i chcemy na poziomie like with like utrzymać koszty 0, może plus 1, może minus 1, ale w tym obszarze, co dopomoże nam tutaj w tym końcówka, po pierwsze jeszcze fuzji z Kredytbankiem. Myśmy już zakończyli proces migracji całkowicie, teraz natomiast następuje proces decommissioningu, czyli wygaszania systemów informatycznych i procesów, co czasami się wiąże z migracją jeszcze pewnych niektórych danych, ale z 1000 osób, które pracowały przy migracji, dzisiaj zostało jeszcze tylko 50, więc skalę możecie Państwo uchwycić, że jest to dosłownie ostatnich kilka miesięcy, co dodatkowo jeszcze przełoży się też w kosztach integracji na dodatkowe jeszcze synergie kosztowe oprócz ponadto tych, które obiecaliśmy, a obiecaliśmy to, co właśnie tutaj widzicie widzicie Państwo na ekranie 340 milionów złotych. Tyle na początku 320, potem podnieśliśmy prognozę do 340, a mogę powiedzieć, że ponieważ to jest na koniec 2014 roku, a jeszcze kilka miesięcy przed nami, to jeszcze te 10, 20, 30 milionów dodatkowych synergii postaramy się wypracować. To mamy jeden element po stronie korzyści. Drugi to integracja domu maklerskiego, która przełoży się też na niższe koszty funkcjonowania ogółem tych jednostek. Trzeci to Santander Consumer Bank, który też integrujemy zgodnie z zaleceniem KNF-u i tutaj też będą pewne synergie kosztowe, aczkolwiek nieporównywalne do tej skali, która była w kontekście kredytbanku. Niemniej jednak mówimy tutaj nie o pojedynczych milionach, tylko o troszeczkę wyższych kwotach potencjalnych synergii łącznie, które wypracowujemy z kolegami, koleżankami z domu maklerskiego i z Santander Consumer Banku. Po drugiej stronie mamy pewne regulacje wynagrodzeń dla pracowników. Jest presja kosztowa inflacyjna, chociaż ta inflacji dzisiaj nie ma, ale wiemy, że nie ma po stronie powiedzmy żywności i paliw, natomiast w innych elementach koszyka inflacyjnego ta inflacja trochę jest, więc, że tak powiem, plusy, minusy się tutaj równoważą i chcemy te koszty utrzymać na poziomie mniej więcej płaskim. Wreszcie ostatni komponent z tych takich twardych parametrów rachunków wyników, czyli nasze rezerwy kredytowe. One w tym roku zakończyliśmy je na poziomie równo 100 punktów bazowych w stosunku do kredytów. Trochę tutaj ze względu też na integrację Santander Konsumera. Wojtek, jakbyśmy tego konsumera odjęli, to jest ciut więcej niż 100, czy ciut mniej niż 100 do byłego Banku Zachodniego, jakby tak porównywać te mniejsze jabłka z mniejszymi jabłkami. Weź to policz szybciej, bo chyba nawet ciut mniej, czyli tak jak obiecywałem, szansa na, że poniżej jednego punktu procentowego, to mniej więcej tak się to utrzyma. Mało. No i co w roku 2015? Chcemy, żeby to obciążenie rezerwami też było poniżej jednego punktu procentowego, może na poziomie 90-95 punktów bazowych, bo wierzę mocno, że jesteśmy bardzo już obszernie obrezerwowani tam, gdzie trzeba było. Były AQR-y, były różne stres testy w międzyczasie, nasze przeglądy portfela i nie spodziewamy się tutaj jakiejś negatywnej dynamiki. Poziom kredytów niepracujących chcemy też, żeby spadł bardzo wyraźnie, zarówno na skutek sprzedaży portfeli, ale również na poprawiający się portfel i fakt, że nie spodziewamy się żadnych dużych, dodatkowych, nowych NPL-i w naszym portfelu. Jeśli chodzi o pozostałe kwestie takie poza rachunkiem wyników, to wspominałem trochę o bilansie, o naszych apetytach na przyrost akcji kredytowej, depozytowej. Dodam tylko, że teraz, kiedy zakończyliśmy proces integracji, to 1500 naszych informatyków, technologów, ludzi, którzy zajmują się operacjami, rzuciło swój pełny fokus na rozwój produktów, bankowości mobilnej, zwiększenie efektywności. Wszystko to zbieramy pod nazwą taką naszą sztandarową bank nowej generacji. Budujemy bank nowej generacji i on składa się z kilku filarów, które z Państwa punktu widzenia najbardziej interesujące są, myślę, te, które przekładają się na efektywność. Jest tam właśnie cały filar, który się nazywa Simple Bank, czyli budujemy prosty bank, znaczy proste, jak najprostsze procesy, inwestujemy w te procesy, zwiększamy na przykład bardzo mocno sprzedaż produktów aktywnych również przez Buy Clicka, nie tylko fundusze inwestycyjne, depozyty czy zakładanie kont, ale również karty kredytowe, kredyty konsumpcyjne, małe kredyty dla małych i średnich firm. To są produkty, które coraz bardziej sprzedajemy przez bankowość mobilną i bankowość internetową, a więc poprawiać będziemy rentowność od tej strony. Kolejnym dużym ruchem takim, o którym warto w tym miejscu wspomnieć, jest ciągła rekonstrukcja naszej sieci oddziałów. Jak wiadomo, tutaj bankowość jest pod pewną presją multichannel, pod presją zmieniających się kanałów komunikacji klienta, coraz bardziej nowoczesnych i jesteśmy w absolutnej awangardzie, jeśli chodzi o bankowość mobilną, bankowość internetową. Natomiast ta bankowość oddziałowa co by tu dużo mówić, no ulega na pewno pewnej widocznej transformacji gołymi oczyma. Jednak cały czas jest ona bardzo ważna jako punkt pozyskiwania klienta i punkt obsługi klientów w obszarze bardziej zaawansowanych produktów. Dlatego nie robimy tutaj żadnych drastycznych ruchów zamknięcia połowy naszej sieci czy coś takiego. Natomiast co roku 30, 40, 50 oddziałów, które są najmniej efektywne, albo zamykamy, albo relokujemy, albo łączymy z innymi oddziałami. To jest też proces, który się przełoży na obniżkę kosztów generalnie i co roku będzie wpływał pozytywnie na nasz wskaźnik kosztów do dochodów. Ten wskaźnik jest dla nas bardzo ważny. On w tym roku został osiągnięty na poziomie 39%, jeżeli odejmiemy koszty integracji i koszty z integracji Awiwy. To mamy wskaźnik jeden z najlepszych w sektorze, poniżej 40%, i chcemy, żeby on się poprawiał generalnie. Taki mamy plan na najbliższe 3 lata, 2015, 16, 17, pomimo tych ogromnych wyzwań, które oczywiście są. Następny taki ważny element, który zaistniał na rynku w ostatnich 2 tygodniach, to są tematy franków szwajcarskich. Tutaj nasz portfel zwiększył się skokowo o około 2 miliardy ze względu na wycenę franka. Dzisiaj to pewnie nie o 2, tylko 1,6, czy 1, a nawet i może mniej, bo złotówka się umocniła. Natomiast tego problemu na pewno nie należy lekceważyć. Jest to bardzo ważny temat i bardzo ścisłej współpracy z regulatorami jesteśmy tutaj i chcemy wykonywać wszystkie rekomendacje Związku Banków Polskich, ministra Piechocińskiego, ministra Szczurka, tak jak oni zalecają. Myślę, że tam różne sztaby pracują nad tym, jak również my w ramach Związku Banków Polskich, i staramy się, żeby z jednej strony złagodzić ten ból dla klienta poprzez te szereg tych rekomendacji, które były już wielokrotnie opisywane, więc nie będę ich może powtarzał. Chyba żebyście Państwo byli zainteresowani, co dokładnie Bank Zachodni WBK stosuje, to oczywiście to powiem. Jak również poprzez pewien podstawowy taki parametr, że wychodzimy z założenia, że ponieważ podał minister Piechociński, powyżej 90% tych osób mieszka w tych mieszkaniach i zamierza mieszkać, to dla nich najważniejsza jest wysokość raty do spłaty, a ta chcemy, żeby była nie wyższa niż w zeszłym roku, po to, żeby debt to income i affordability na te raty nie doprowadziło do jakichś turbulencji na rynku od strony klienta oczywiście, prawda? Więc patrzymy na to tak uspokajająco i przy odrobinie szczęścia, jak widać już teraz złotówka jak się wzmacnia, sądzimy, że będzie to że nie będzie tutaj żadnych takich trudnych zjawisk. Kolejnym takim wydarzeniem, które jest ważne, bo komentujemy je w cyklu kwartalnym, przynajmniej wspominamy o nim, to jest kwestia rebrandingu. Nie mamy tutaj planów na ten rok co do rebrandingu. Tak jak mówiliśmy Państwu już od paru lat, przygotowujemy się do tego. Coraz bardziej, jak widać w naszym logotypie, uwzględniamy elementy kolorystyki Santandera i logotypu Santandera w rebrandingu. Natomiast marka Banku Zachodniego WBK jest silna i chcemy, żeby znajomość marki Santandera była też rosnąca i silna, i wtedy z upływem lat, nie w tym roku, może w przyszłym rozpoczniemy następną jeszcze fazę, a może jeszcze w kolejnym zakończymy. Nie ma tutaj żadnej daty na to specyficznie określonej. Mogę tylko powiedzieć, że w tym roku żadnego big bangowego rebrandingu nie będzie, że ten proces rozciągamy w czasie. Wzorowy dla nas jest tutaj Bank Śląski, prawda, który zrobił to przez 7 czy 8 lat, tego, prawda, od Banku Śląskiego do ING, bez Banku Śląskiego. My już jesteśmy 5 lat w grupie Santandera i jeszcze pewnie to ze 2-3 lata potrwa, żeby taki pełen, kompletny, całościowy rebranding przeprowadzić, ale szczegółów nie powiem Państwu, ponieważ nie planujemy teraz tego rebrandingu, czy to będzie w roku 2016 dokładnie, czy w 2017, ale przygotowujemy się do niego, inwestujemy w rozpoznawalność marki Banku Zachodniego jako części grupy Santander. Doceniamy też to, że w grupie klientów korporacyjnych i klientów GBM marka Santander jest bardzo pozytywnie postrzegana i chcemy wzmacniać tą pozytywną percepcję oraz korelację z BZ, z marką Banku Zachodniego WBK. Podsumowując zatem tę moją część 2014 rok jesteśmy zadowoleni z tego, jak się udało go zamknąć, łącznie z rokiem integracji, który, jak wiecie Państwo, często jest rokiem zawirowań pewnych, bo to ludzie się denerwują wtedy bardziej. Jednocześnie integracji Santander Konsumera i Domu Maklerskiego, więc mieliśmy trochę na głowie tych problemów operacyjnych. Z wszystkiego wyszliśmy nie tylko obronną ręką, ale wręcz z tarczą. I z dużym optymizmem patrzymy w rok 2015, pomimo tych niby różnych plag. Porównując zwłaszcza nas do reszty sektora, uważam, że mamy dobrą skalę, bardzo dobrą skalę. Nie potrzebujemy jakichś kolejnych konsolidacji, żeby mieć jeszcze większą skalę, bo jesteśmy bankiem o jednej z najwyższych rentowności, jeśli nie najwyższej, na ROE, odliczając konsumera i odliczając koszty integracji, na poziomie 18%, czyli bardzo mocne return on equity. Koszty do dochodów mówią same za siebie. Wskaźnik loan to deposit mamy bardzo mocny również, na poziomie 90-92% dzisiaj, a po odliczeniu konsumera na poziomie 85%, a więc duży bufor też na rozkręcenie akcji kredytowej. I mogę Państwa zapewnić, tylko podsumowując tę moją część, że Bank Zachodni WBK będzie jedną z lokomotyw wzrostu gospodarczego w rosnącej gospodarce polskiej, gdzie widzę sporo też pozytywów na horyzoncie. Właśnie te fundusze unijne, właśnie mocny konsument, który jednocześnie będzie miał boost ze strony niskich kosztów paliw, bardzo niskiej inflacji. Ta deflacja, która jest w Polsce, jest pozytywną deflacją. Nie widzę negatywów tej deflacji za bardzo. Niskie stopy procentowe, które przełożą się na jeszcze mocniejszy wzrost akcji kredytowej, ufam, też przyczynią się do poprawy wyniku finansowego całego sektora i BZWBK. I przygotowany bank do następnego skoku w nowoczesność, tak też trzeba powiedzieć, bo pewnie wszyscy Państwo patrzycie nie tylko na krótki termin, w krótkim terminie na nas, ale też w średnim i w dłuższym terminie, więc patrzycie, jak jesteśmy technologicznie zaawansowani, jak rozwija się mobile banking u nas, internet banking, jak integrujemy te kanały między sobą. To cokolwiek osiągnęliśmy do tej pory, zrobiliśmy w kontekście procesu integracji, to możecie Państwo sobie wyobrazić, co będziemy robili w tym roku, jak mamy o 1000 informatyków więcej dostępnych do wszystkich tych tematów rozwojowych. Dziękuję bardzo. Tyle z mojej strony. Oddam głos naszemu CFO, koledze Ejmonowi.
Okay, thank you, Mateusz.
Zacznę od slajdu 27, na którym opisujemy wyniki odsetkowe netto. W 2014 roku wynik odsetkowy NOS-ów wyniósł prawie 4 miliardy, co stanowi 22%, a to jest 720 milionów więcej rok do roku. W czwartym kwartale ten wynik wyniósł 1 miliard 71 milionów, co stanowi 7% wzrost w stosunku do trzeciego kwartału. Jeszcze zaraz wyjaśnię, jakie są tego powody. Z wyłączeniem wpływu SCB wynik odsetkowy netto wzrósł o 6,4% rok do roku, czyli o prawie 210 milionów, co to stanowi bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę obniżające się stopy procentowe w ciągu roku. Marża odsetkowa z włączeniem z punktów swapowych i zabezpieczanych pozycji wynosiła 3,55% w czwartym kwartale, co stanowi wzrost o 1 punkt bazowy w stosunku do czwartego kwartału 2013 i redukcję o 52 punkty bazowe w stosunku do trzeciego kwartału 2014. Spadek kwartału do kwartału wynikał z niższej rentowności kredytów z powodu niższych stawek WIBOR-ów w czwartym kwartale w stosunku do trzeciego, niższych spreadów na kredytach konsumenckich wynikających ze zmiany stopy lombardowej, jak i też naturalnego opóźnienia przeszacowania się depozytów, co tak naprawdę nam obniżyło bardzo dobre wyniki w Santander Consumer Bank, i gdzie one spadły 10% kwartał do kwartału. I tak naprawdę to pokazało wpływ SCB na pozycję finansowania w grupie BZWBK. Z tych 52 punktów bazowych kredyty stanowiły 23 punkty bazowe, a wpływ cen depozytów z depozytów i innych rachunków oszczędnościowych stanowi 27 punktów bazowych tego spadku. Należy odnotować, że większość tych depozytów została przeszacowana w grudniu i styczniu, a pierwsze sygnały z stycznia pokazują, że marża odsetkowa netto jest wyższa niż w grudniu i widzimy tutaj jakby zmianę kosztów finansowania. stojąc w obliczu wyzwań, jeśli chodzi o dochody odsetkowe z tytułu kredytów, udaje nam się też oszczędzać po stronie depozytowej poprzez zmianę cen depozytów w stosunku do poprzedniego kwartału. Przechodząc do slajdu 28, mamy tutaj wynik z tytułu prowizji. W czwartym kwartale ten wynik wynosił 472 miliony złotych, co stanowi redukcję o 10 milionów, to jest 2% kwartał do kwartału. Było to spowodowane 27% redukcją wyniku netto w SCB, co wynika z wyższych sezonowych premii wypłacanych dla partnerów w tym banku. Z wyłączeniem tego wyniku to wtedy nasze wyniki w SCB były wyższe, natomiast wynik z tytułu prowizji w banku BZWBK byłby bez zmian. W 2014 roku na wynik z tytułu prowizji wpływ miała konsolidacja SCB, to jest 75 milionów za pół roku. A konsolidacja spółek ubezpieczeniowych przełożyła się na roczny wpływ w wysokości 60 milionów wykazany w pozycji pozostałe dochody. Korygując o te dwie pozycje, porównywalny wynik z tytułu prowizji był o 3% wyższy rok do roku i tak naprawdę bez zmian kwartał do kwartału. Wpływy na prowizje w czwartym kwartale miały wzrost prowizji z tytułu kredytów o 12% z powodu większej akcji kredytowej. Prowizje walutowe 12% rok do roku wzrost z powodu większej ilości transakcji, jak również miał na to wpływ wzrost prowizji od karty kredytowej, które wzrosło 38% rok do roku. Jeśli weźmiemy tutaj pod uwagę konsolidację i wpływ konsolidacji spółek ubezpieczeniowych, naprawdę dochód z ubezpieczeń wzrósł nam o 14% rok do roku, co stanowi bardzo dobry wynik, o czym już wspomniał pan prezes. Kwartał do kwartału na dochód z tytułu kart miały wpływ mniejsza ilość transakcji bankomatowych i walutowych. Ale tak jak już wspomniałem, udało nam się wykorzystać większą liczbę transakcji na kartach kredytowych, które w 2014 udało nam się sprzedać 194 tysiące tych kart, z czego 52 tysiące w trzecim kwartale. Cały czas wzrasta liczba transakcji, które wzrosły 18% rok do roku i 6% kwartał do kwartału. Pozycja klienci inny, na które składają się opłaty z tytułu rachunków bieżących i opłaty walutowe, wzrosły o 5% i o 9% kwartał do kwartału. W związku z wyższym wynikiem z tytułu prowizji walutowych, jak i z powodu wyższych opłat za prowadzenie rachunków o 13%. Udało się to dzięki migracji wszystkich naszych klientów na naszą platformę, co przełożyło się właśnie na tą zmianę. Prowizje z tytułu działalności na rynkach kapitałowych wzrosło 4% kwartał do kwartału i było to spowodowane wzrostem również na działalności asset management. Zostało to zniwelowane niższymi opłatami z działalności maklerskiej. Niższe dochody. Natomiast aktywa pod zarządzaniem wzrosły o 14% rok do roku, natomiast dochody odsetkowe tutaj wzrosły tylko o 1,7%. Natomiast należy tutaj zauważyć, że w pierwszych trzech kwartałach te opłaty z tytułu asset management się obniżały, natomiast teraz wzrosły rok do roku.
Przechodząc do slajdu 29, przedstawiamy tutaj dodatkowe dochody, pozostałe dochody. W czwartym kwartale zyski i straty na transakcjach finansowych wyniosły 240 milionów. Obejmowało to 207 milionów, co stanowiło redukcję o 27% rok do roku. W czwartym kwartale dochód z wyniku handlowego rewaluacji wyniósł 48 milionów, to znaczy spadek o 117% lub 11 milionów kwartał do kwartału. Główne elementy tej linii dotyczą transakcji walutowych i pochodnych, odzwierciedlających chwiejne otoczenie rynkowe w czwartym kwartale. Mieliśmy też sprzedaż udziałów, wyniosła ona 12,6 milionów w czwartym kwartale, z czego 10,6 miliona dotyczyło sprzedaży udziałów Krynicki Recycling, zmniejszających udział w firmie do poziomu poniżej 20% w tym kwartale. To był naprawdę dobry wynik. Nie było dywidendy w czwartym kwartale. Jeżeli chodzi o pozostałe dochody, wzrosły do 317 milionów, głównie w związku z wpływem konsolidacji spółki ubezpieczeniowej, co odzwierciedla zysk netto w wysokości 178 milionów z tej linii. Tak jak już wcześniej to przedstawiliśmy, Przepływy tutaj dotyczą głównie wyższego pozostałego dochodów, niższych opłat ubezpieczeniowych o 51 milionów, niższych zysków z transakcji finansowych około 3 miliony, wyższych kosztów ogólnych administracji około 34 miliony, a także wyższej amortyzacji około 86 milionów. Oczekujemy, że transakcja Viva zostanie zamknięta w pierwszym kwartale tego roku. Jeśli coś się stanie, będziemy też wówczas wpływ zostanie odzwierciedlony w naszym rachunku zysków i strat. Oczywiście zostanie to uwzględnione w innych liniach. Bank odnotował również zysk w wysokości 17 milionów ze sprzedaży nieruchomości. Otrzymał zwrot podatku VAT w wysokości 12 milionów w związku z działalnością leasingową. Obniżył rezerwy na prawne o 15 milionów i odnotował kolejne 15 milionów z tytułu konsolidacji STB. Z wyłączeniem tychże pozycji pozostałe dochody były stabilne. Przejdźmy teraz do kosztów. Slajd 30. Koszty ogółem wyniosły 3,1 miliarda, co obejmuje koszty STB w drugim połowie tego roku w wysokości 245 milionów, a także wpływ konsolidacji ubezpieczeniowej w wysokości 120 milionów. Z wyłączeniem tychże kosztów porównywalna baza kosztowa była nieco niższa. Musimy też tutaj uwzględnić wzrost opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w tym roku, a tam już i ten wpływ został już odzwierciedlony w 2014 roku. Z wyłączeniem wpływu kosztów integracji i spółek zależnych, a także też koszty pracownicy spadły o 3,9%. Z wyłączeniem wpływu integracji i spółek zależnych to koszty spadły, ale koszty ogółem i koszty administracyjne spadły o 2,2%. Jeżeli chodzi o wzrost kosztów, to wynika on głównie ze wzrostu kosztów regulacyjnych, kosztów marketingowych, które wzrosły o 64%, ale mieliśmy też obniżki kosztów, tutaj dotyczy to głównie kosztów konsultacji, które spadło o 18%, spadek tutaj jest 18% rok do roku. Jeżeli chodzi o amortyzację, to spada ona rok do roku, jednakże ale linia ta jest pod wpływem konsolidacji spółek ubezpieczeniowych. Tutaj to przedstawiamy też na tym slajdzie. Jeśli chodzi o SCB, to tutaj mamy dodatkową kwotę 20 milionów dodaną do tej linii w 2014 roku. Jak już pan prezes wspomniał, nasze roczne oszczędności kosztowe wynikające z fuzji wynoszą obecnie około 340 milionów. Wobec celu na 2015 rok w wysokości 340 milionów. Zatem jesteśmy powyżej planu, jeśli chodzi o oszczędności tutaj, ale oczekujemy, że one będą też jeszcze generowane w tym roku, czyli w 2015 roku. Przechodząc do rezerw, te rezerwy narastające wyniosły 837 milionów, co oznacza wzrost o 14,7% rok do roku. Z wyłączeniem wpływu SCB mamy tutaj dodatkowo kwotę 78 milionów, skonsolidowany poziom rezerw. Jeżeli chodzi o rezerwy w 2014 roku, to one tutaj też dotyczą zidentyfikowanych strat w ujęciu portfelowym i indywidualnym na poziomie 351 milionów. W 2014 roku nastąpiło też rozwiązanie rezerw IBNR w wysokości 59 milionów, z czego 20 milionów odnotowano w czwartym kwartale, bo wiązało się to głównie z nadaniem statusu NLP, czyli kredytów niepracujących pewnym kredytom biznesowym. Jeżeli chodzi o średnioroczne obciążenie rezerwami, wynosi ono 1%. Pokrycie rezerwami spadło do 58,4% w związku ze sprzedażą kredytów niepracujących. Wskaźnik pokrycia rezerwą dla SCB wyniósł 90%, co oznacza, że był na stabilnym poziomie. Nasz wskaźnik kredytów niepracujących wzrósł do 8,37%. Wyłączeniem SCB wskaźnik kredytów niepracujących wynosi 8,1%, co oznacza niewielki wzrost wobec 2013 roku. Dla SCB ten wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 10%, co oznacza spadek o 1,5% w porównaniu z początkiem roku. Sprzedaż portfela kredytów niepracujących wyniosła 698 milionów, z czego 517 milionów sprzedano w czwartym kwartale. Sprzedaż kredytów niepracujących dała negatywny efekt podatkowy w wysokości 24,4 miliona w 2014 roku, z czego strata 26,4 miliona została ujęta w czwartym kwartale. Wiąże się to ze sprzedażą dużego portfela kredytów hipotecznych pod koniec grudnia. Byliśmy zdania, że jego sprzedaż była w tym momencie efektywna. Zgodnie z informacją podaną w trzecim kwartale oczekujemy wzrostu obciążenia rezerwami w czwartym kwartale w związku ze wzrostem rezerwy na SCB do bardziej takiego znormalizowanego poziomu. Dodatkowe rezerwy mogą wynieść tutaj, one mogą wzrosnąć do poziomu odnotowanego jeszcze w 2013 roku. Mieliśmy też dodatkową rezerwę na sprawy, z których będziemy już wychodzić. Przechodząc do slajdu 32. W 2014 roku zysk brutto wyniósł 2,6 miliarda, to oznacza 5% wzrost rok do roku. Z wyłączeniem kosztów integracji w 2013 i 2017 roku zysku z transakcji Bank Assurance odnotowanego w czwartym kwartale 2013 roku, a także wpływu SCB, który dał nam zysk brutto na poziomie 162 milionów złotych. Zysk brutto wyniósł 12%, wzrósł o 12% rok do roku, tak jak pan prezes wspomniał, mam tutaj takie porównanie mniejszych jabłek z mniejszymi jabłkami wobec poprzedniego roku. Efektywna stopa podatkowa za czwarty kwartał w związku ze sprzedażą kredytów niepracujących wyniosła prawie 30%, co wiązało się też z rozwiązaniem rezerwy na rezerwy niestanowiące kosztów uzyskania przychodu. Ta efektywna stopa procentowa wyniosła 22,5% wobec 19,9% w 2013 roku. Przechodząc do strony 31 jeszcze, z włączeniem kosztów integracji na poziomie 177 milionów, wpływu konsolidacji z Abiwą, a także SCB, nasz wskaźnik koszty dochody za ubiegły rok wynosi 38,8%. Nasz wskaźnik wypłacalności ogółem w oparciu o zasady Komitetu Bazylejskiego III po uwzględnieniu wypłaty dywidenda na poziomie 50% ze skonsolidowanego zysku wynosi 12,91%. Jeżeli tutaj uwzględnimy też zysk na poziomie 370 milionów, bo też wskaźnik wzrośnie o 36 punktów bazowych. Zatem musimy tutaj przeprowadzić ten proces, spróbować ten wpływ uwzględnić. Jeżeli mielibyśmy to uwzględnić, to wznosi on 36 punktów bazowych, ale to zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 50%. Udało nam się utrzymać wskaźnik ROE z wyłączeniem kosztów integracji na poziomie 15,5%. Procent, co oznacza wzrost 15,2% w 2013 roku, ale tutaj postaramy się też podjąć pewne działania w kolejnych kwartałach, aby zaadresować ten nieznaczny spadek wskaźnika. Będziemy tutaj też przeprowadzać stosowne obliczenia, ale to właściwie to jest jedyny powód, który uzasadnia taką niewielką spadek kwartał do kwartału. Jeżeli chodzi o wskaźnik ROE, mamy go na poziomie 15,5%, co oznacza wzrost o 15,2% w 2013 roku z włączeniem kosztów integracji i wpływu transakcji Aviva. No to mamy tutaj też taką porównywalną bazę, jeśli chodzi o wyniki. Podsumowując nasze wyniki za czwarty kwartał, tak jak pan prezes wspomniał, wyniki za ostatni kwartał, a co ważniejsze wyniki za 2014 rok potwierdzają naprawdę nasze bardzo dobre funkcjonowanie w tym roku pełnym wyzwań. I tu udało nam się osiągnąć sukcesy na bardzo wielu frontach. Bardzo dziękuję.
Dziękuję i proszę o pytania. Prosimy o korzystanie z mikrofonów przy wypowiedziach. Witam jeszcze raz. Moje pytanie dotyczy marży odsetkowej netto, gdzie zaobserwowano spadek o prawie 50 punktów bazowych w ciągu kwartału. Pytanie jest, czy oczekiwali Państwo tego spadku? Czy spodziewacie się, że zostanie on odrobiony w ciągu tego roku i ile z tego spadku oczekujecie Państwo nadrobić? W jakiej perspektywie czasowej w ciągu kwartału zostanie to odrobione, w trzech kwartałach? I gdybyście mogli Państwo również powiedzieć, jaki będzie wpływ na marżę potencjalnej obniżki stóp. Jeśli chodzi o redukcję o te 52 punkty bazowe, część tego dotyczy depozytów. Nawet więcej niż połowa tego spadku. I dotyczy to naszej strategii. Są to dwa elementy. Jedno to opóźnione przeszacowanie depozytów. To są na przykład te środki zgromadzone na rachunkach oszczędnościowych w depozytach 2-3-letnich, które zapadały w listopadzie. Było to też powiązane z naszą kampanią związaną z pozyskaniem środków po 4% z rynku, którą uruchomiliśmy. Większość właśnie depozytów tej oferty zapadła do końca stycznia. Jeszcze 1,1 miliarda ma zapaść w lutym. Ale uda nam się zatrzymać większość tych środków, natomiast po obniżonych cenach. W związku z czym z jednym czynnikiem było przeszacowanie cen depozytów i tutaj dajemy pewne drobne ostrzeżenie, że zauważyliśmy większą trochę konkurencję na rynku depozytów, ale tak naprawdę dotyczy to pewnych wybranych grup depozytów, a nie całego wachlarza. Jeśli chodzi o... Także marża odsetkowa netta, tak jak mówiłem, w styczniu jest lepsza niż w grudniu. Natomiast musimy też również wziąć pod uwagę dalsze spadki stóp procentowych na rynku. Biorąc pod uwagę te ruchy plus minus, myślę, że zajmie nam to 4 kwartały, aby ustabilizować marżę odsetkową netto. I będzie ona wynosiła ogółem około 3,5%, ale tutaj jest dużo zmiennych, które ma na to wpływ, takie jak właśnie zmiany stóp procentowych, ich obniżki, przeszacowanie depozytów. I tak jak już prezes powiedział, naszym celem jest też wzrost portfela kredytowego, który powinien zniwelować ten wpływ.
A maybe a follow-up on... Nawiązując do poprzedniego pytania i przyglądając się Państwa wynikom dla banku, a także dla SCB za 4. kwartał, wydaje się, że ta marża odsetkowa netka i ten spadek w przypadku SCB był dużo wyższy niż w przypadku banku, co mi też nieco przypomina. I z tego, co zrozumiałam, BZWBK może też zbierać z rynku lokaty i oferować finansowanie SCB. Zatem czy może nastąpić pewne przesuwanie kosztów finansowania między Wami? Zastanawiam się, czy ten spadek dochodów odsetkowych SCB w 4. kwartale tak naprawdę w pełni odzwierciedla spadek stopy lombardowej, albo czy możemy w takim razie oczekiwać, że te dochody odsetkowe dla SCB spadną jeszcze? Ten spadek odnotowany w przypadku dochodów odsetkowych wyniósł tak naprawdę tutaj wpływ netto 10 milionów ogółem. Oczekujemy dalszego wpływu tutaj tego dochodu od spadku dochodu odsetkowego, a także wpływu spadających stóp procentowych. Jeżeli chodzi o tutaj korzyści dla SCB po stronie fundingowej, to jest tak naprawdę związane z tanim kosztem finansowania. Oni są w stanie skrócić okres lokat, skrócić go z 3-letniego okresu, 2-letniego, nawet do 1-rocznego okresu i korzystać z tego. Musimy też pamiętać, że oni mają lokady, które zapadają na poziomie 6% i są przedłużone na poziomie 2%, 3%. Zatem tutaj jest też jakaś korzyść. Kluczowa sprawa, jeśli chodzi o SCB. Oni bardzo dobrze sobie radzili w 4. kwartale, mimo tej redukcji. A redukcja ich dochodów prowizyjnych ma charakter jednorazowy. Mam naprawdę dużą dozę pewności, że to może nie w pełni pokryje wpływ tego spadku marży, ale powinniśmy widzieć tutaj dobre wyniki.
Mam 2 pytania. Pierwsze dotyczące portfela hipotecznego we frankach. Wszyscy pamiętamy, że część tego portfela, zwłaszcza z Polskała KB, została pozyskana na początku 2008 roku, czyli w tym najgorszym okresie. W tej chwili są prognozy KNF-u dotyczące obniżenia generalnej ekspozycji klientów z tytułu tych kredytów. Natomiast też te oszczędności, które oni uzyskali z powodu niskiego otoczenia stóp procentowych w przyszłości nie niwelują tego, natomiast dotyczą największej części właśnie tych osób, które zaciągną kredyt w 2008. I czy jakieś propozycje są wdrażane w tym zakresie i też jak wygląda LTV w przypadku tych kredytów, jakie jest pokrycie rezerwami i tak dalej?
Ja mogę powiedzieć, że tutaj nie spekulujemy na temat teoretycznych scenariuszy i my bardzo skrupulatnie przestrzegamy tego, co regulatorzy formalnie zalecają i w ramach pracy na Związku Banków Polskich razem z ministrami, którzy się sprawą zajmują, współpracujemy właściwie praktycznie codziennie. Natomiast hipotetyczne scenariusze, które gdzieś tam ktoś w prasie kalkuluje lub nie kalkuluje w oparciu o to, co ktoś powiedział, to no, nie uważamy, żeby to było fakt dzisiaj, prawda? Jak będzie coś faktem, to się bardzo szybko do tego odniesiemy. Natomiast dzisiaj nie wiemy, o czym my w ogóle mówimy. Natomiast wierzę, że rozsądek tutaj przeważy i będziemy w stanie zaoferować klientom naprawdę coś atrakcyjnego, to znaczy ratę nie wyższą, a raczej może nawet ciut niższą niż w zeszłym roku i pomożemy im przez ten trudny okres przejść, trudny dla nich i trudny dla nas. Jeśli chodzi o poziom LTV, to ja nie wiem, czy my udzielamy takich informacji, Wojtek, czy nie udzielamy? Nie
publikowaliśmy dokładnie, natomiast tak indykatywnie można powiedzieć, że no on jest wysoki.
Większość banków na rynku publikuje ten wskaźnik. Ja wiem, że Bank Zachodni nie jest przyzwyczajony do posiadania tego portfela, bo to jest kupiony portfel, ale byłoby dobrze, gdybyśmy mieli takie informacje.
A co publikuje większość banków mniej więcej? Ale co? Jaki?
Parametry.
Ale jaki mniej więcej? Że on, jaki jest?
W pierwszym kwartale jeszcze nie było szkiewnik, ale to jest
80-90%. Co? Ale że co 80%?
Mają LTV to takim poziomie, no to nasze jest wyższe.
Na LTV nie mają na 80-90. Całego portfela frankowego?
Przed tymi zmianami tegorocznymi.
Okay. Myślę, że mają wyższe. Różne banki. I my mamy pewnie mniej więcej tak jak średnia banków, choć rzeczywiście, bo kredyt bank...
Problemem jest też ta straszna dynamika kursu franka, tak? Bo to LTV tydzień temu było dramatycznie inne niż jest dzisiaj, tak? W związku z tym też jak gdyby jest problem, czy mielibyśmy to LTV pokazać na 31 grudnia, czy z jakiegoś medialnego powodu na 16 stycznia, czy na 31 stycznia, czy w ogóle dzisiaj na dzień publikacji, tak, to LTV się dosyć istotnie różni też w każdej z tych trzech dat z wiadomych względów.
Należy pomyśleć o wartości, o mechanizmie wyceny tego instrumentu, który zabezpiecza ten kredyt. W tym przypadku nasze wskazania, nasze LTV byłyby powyżej 100%, ale oczywiście jeśli macie jeszcze Państwo jakieś te pytania, możemy powiedzieć, te 100% to było przy kursie wymiany na poziomie 4,2, ale oczywiście jeśli będziecie mieli Państwo konkretne pytania, to jeszcze odpowiemy.
Jeszcze dwa pytania, jeżeli chodzi o portfele w walutach. Jak wygląda możliwość wydłużenia okresu spłaty dla klientów, obniżenia, celem obniżenia, a także obniżenie ich obecnych spłat? Czy to będzie wymagało zwiększenia rezerw, ponieważ będzie to być może traktowane jako restrukturyzacja? Drugie pytanie. Czy możecie Państwo skomentować poziom kredytów niepracujących, jeżeli chodzi o portfel hipoteczny? O ile ten poziom kredytów niepracujących różni się dla części walutowej portfela versus część złotówkowa portfela?
Wydane, natomiast co mogę powiedzieć, że do tej pory ten portfel był bardziej jeszcze zdrowy niż portfel w PLN-ach, aczkolwiek one oba miały bardzo niski poziom NPL-a. Jeśli chodzi o te mechanizmy, to na pewno będzie miało to wpływ na IBNR. Liczymy ten wpływ bardzo dokładnie i zgodnie też z zaleceniami KNF-u. Jeśli będą jeszcze bardziej jakieś kolejne, to będziemy się stosować. Natomiast dzisiaj na poziom, bardzo trudno nam powiedzieć po tygodniu czy dwóch od tej podwyżki franka szwajcarskiego o wpływ na jakość tego portfela, bo wierzymy, że przy utrzymaniu raty na podobnym poziomie, zmniejszeniu spreadu, nie powinno się to zmienić.
W przypadku BZWBK wskaźnik kredytów niepracujących dla portfela we frankach wynosi 2,5%. To jest poziom kursu wymiany, który spadł o 60%, zmienił się o 60%. Tutaj uwzględniliśmy w pełni wpływ tego spadku wartości złotówki na ten wskaźnik kredytów niepracujących dla naszego portfela złotówkowego.
Przy tej sytuacji właśnie, jak zostało powiedziane, że jakieś dzisiejsze symulacje gazetowe pokazują, że na takim przeciętnym kredycie frankowym poziom raty jest nawet nieco niższy niż był na początku stycznia. W związku z tym nie ma bezpośredniej przyczyny, dla której mielibyśmy rozważać jakieś masowe wydłużanie terminów kredytowania i tego typu akcje. To raczej moglibyśmy mówić tylko o indywidualnych, pojedynczych przypadkach tak klientów, którzy z jakichś powodów zwróciliby się do nas z taką prośbą.
Całej pozycji fundingowej, która jest we franku, czyli 3,9 miliarda, czy zostanie jakby przeniesione na bank to, ta negatywność stopy LIBOR, bo wiemy, że dla klientów będzie ta korzyść, to ta amortyzacja deprecjacji kursu wynika z przeniesienia na nich negatywnej stopy, czy to samo stanie się w pasywach banku również?
On our swap position, yes. W przypadku naszych pozycji swapowych taki wpływ będzie odzwierciedlony, w przypadku naszych frankowych kredytów również, ale rzeczywiście będzie mieć tutaj do czynienia z pewnym standardem rynkowym, który będzie zastosowany w przypadku kredytodawców. Zatem tak naprawdę nie stanowi to w tej chwili problemu. Tak naprawdę to będzie bardzo nieznaczny wpływ w ciągu kolejnych 2, 3 czy 4 nawet lat, jeżeli chodzi o franka szwajcarskiego, ale będzie to miało wpływ na pozycję swapową. Chciałbym też wspomnieć tutaj, że ta pozycja skonsolidowana dla nas ECB, jeżeli chodzi o funding, jest ona skonsolidowana. W tej chwili zapewniamy finansowanie ponad 30% ich portfela, jeżeli chodzi o franki szwajcarskie. Zatem wszystko to jest połączone, ujmowane łącznie z perspektywy grupy.
Let me continue with one question about your...
Będę kontynuował jeszcze pytanie dotyczące kosztów ryzyka w obszarze korporacyjnym. On był całkiem duży w czwartym kwartale. Trochę to Państwo poruszyli. Ale czy były tu jakieś konkretne sprawy, które się do tego przyczyniły? Czy dlaczego właśnie to obciążenie było takie wysokie? Oczywiście mamy tutaj ekspozycję w stosunku do sektora węglowego, wydobywczego i to ma wpływ. Zostało to uwzględnione właśnie w rezerwach za czwarty kwartał, ale to robiło tak naprawdę wiele banków na rynku. Ale to nie jest to żadna dominująca pozycja i tak naprawdę nie miało to dużego wpływu na naszą wyniki za czwarty kwartał w tej linii.
A jaki był pozytywny wpływ na koszty ryzyka sprzedaży portfela kredytów hipotecznych? Rozumiem, że on był negatywny na poziomie netto, ale prawdopodobnie na poziomie kosztów ryzyka był pozytywny.
It was actually quite minimal. Było minimalne. Naprawdę poziom rezerw na ten portfel tak naprawdę został właściwie odzwierciedlał ryzyko. może to jakieś tam niewielkie odzyski z tytułu rezerw się pojawiły, natomiast największy wpływ miało to na naszą pozycję netto po opodatkowaniu. Mieliśmy tutaj aktywa z tytułu podatku odroczonego w naszym bilansie i to miało tutaj wpływ na tą pozycję. Oczywiście były to kredyty niepracujące o wyższym ryzyku, które zostały sprzedane i zostało to odzwierciedlone w ten sposób. Także nie...
Zatem ten ujemny wpływ na pozycję podatkową wyniósł 7 milionów, tak? To nie był poziom 20%, 30%, to dotyczy tylko jednego kwartału. I to jest tak naprawdę marginalny wpływ 10%. Jeżeli chodzi o zysk po podatkowaniu i on wynosi 500 milionów, to mówimy tutaj o kwocie 4-5 milionów. To jest wpływ jednorazowy, to była jednorazowa transakcja, ale biorąc pod uwagę to, że będziemy sprzedawali dalej kredyty niepracujące, będziemy to widzieli to w kolejnych kwartach, ale nie w takiej już skali jak wcześniej. Jeżeli chodzi o nagłówki po spotkaniu z prasą, zauważyłam, że oczekujecie, że wasz wskaźnik koszty dochody poprawi się w tym roku. Słyszeliśmy też, że wasza porównywalna baza kosztowa nie zmieni się. To sugeruje, że oczekujecie, że wasza baza przychodów wzrośnie w tym roku. Czy potwierdzacie to? Czy możecie to potwierdzić?
Przy bardzo płaskich kosztach albo bardzo niewielkiej obniżce kosztów, nawet niewielki przyrost dochodów o 1% da poprawę tego wskaźnika o troszeczkę. Chcemy jabłka z jabłkami porównując, żeby był jeszcze lepszy, czyli jeszcze poniżej 40% kosztu income. Tak, ale ma pan rację, jak najbardziej będzie to walka o każdy 10 milionów dochodów, aczkolwiek poprzez program restrukturyzacji oddziałów, dodatkowe synergie w domu maklerskim, dodatkowe synergie SCB, końcówkę synergii w Kredyt Banku i bardzo restrykcyjną politykę zatrudnienia, gdzie praktycznie rok do roku raczej spadnie nam zatrudnienie niż wzrośnie. My wierzymy, że może to nie będzie flat, tylko może nawet minus 1%. I wtedy te dochody chcemy utrzymać na poziomie podobnym, a może odrobinkę wyższym niż w zeszłym roku, co da nam jeszcze poprawę tego wskaźnika.
Chciałabym prosić ewentualnie do precyzowania stwierdzenia, które pan prezes wspomniał wcześniej. Koszt ryzyka na 2015 ma być poniżej 100 bipsów. Tyczy się grupy BZWBK czy dla samego BZWBK bez grupy. Santandera?
Grupy. My cały czas wierzymy, że w dłuższym trendzie były BZWBK bez konsumera, gdzie tam risk charge jest poddany troszeczkę innym regulacjom, innym zasadom, bo wiadomo, że consumer finance rządzi się swoimi prawami, że across the cycle, że tak powiem, możliwy poziom risk charge'u dla Banku Zachodniego WBK to jest nawet około 80 punktów bazowych lub nawet mniej. Ale co to znaczy across the cycle, czy teraz mamy szczyt koniunktury, raczej mamy gdzieś środek koniunktury, wierzymy, że jest możliwie mocniejszy wzrost, ale były też lata 2012-2013, gdzie wzrost PKB był 1,5%, więc 90 do 90 punktów bazowych jest to ambitne, ale jak najbardziej osiągalny poziom risk charge'u dla całej grupy Banku Zachodniego WBK w tym przypadku.
Jeżeli mogę, jeszcze pytanie odnośnie kosztów. Jak dobrze zrozumiałem, około 200 milionów to były ekstra takie koszty związane z restrukturyzacją w zeszłym roku, czyli te koszty powinny de facto zniknąć, ale w pewnym sensie zostaną zastąpione jak gdyby kosztami operacyjnymi nowo jak gdyby konsolidowanych jednostek. Czyli de facto te 200 milionów wynetuje się z nowymi 200 milionami i jak gdyby całość wtedy kosztów mniej więcej będzie na poziomie płaskim rok do roku. Dobrze zrozumiałem?
Nie. koszty integracji to koszty integracji, to są koszty jednorazowe. Je ponosiliśmy na odprawy dla pracowników, na systemy informatyczne, przede wszystkim na pracę informatyków i konsultantów w zakresie rozwoju systemów do konwersji. I tego nie będziemy powtarzać, więc koszty integracji są jednorazowe jeszcze tylko o tyle, że w tym roku trochę tych kosztów integracji będziemy mieli, ale dużo, dużo mniej niż te 200 blisko milionów w zeszłym roku.
Tak, ale zamiast kosztów integracji, których nie będzie, pojawią się koszty związane z SCB i ubezpieczeniami. I chodzi mi o to, czy w skali całego roku ta grupa kosztów mniej więcej skompensuje ubytek to, że te koszty integracji znikną.
Nie, bo tam w niektórych rubryczkach to my pokazujemy już skonsolidowany, czyli z całym SCB, no a z Avivą to właśnie trzeba będzie...
Koszty Avivy też, jeżeli przestaniemy ją konsolidować, to te koszty znikną.
Odejdą, nie będzie ich. Jest to troszkę skomplikowane, ale Aviva odejdzie niekonsolidowana, SCB na zawsze przyjdzie, ale koszty integracji... na zawsze odejdą.
W tej chwili mówimy, że z tymi wszystkimi dodatkowymi pozycjami nasz wzrost kosztów jest plus 8%, tak na tym slajdzie. Natomiast bez tych kosztów będzie płaski.
Robercie, to jest trochę skomplikowane, bo mamy pół roku SCB. Ja bardzo chętnie z panem porozmawiam na tym offline później, dobrze? Czy są jeszcze jakieś pytania z sali? Jeżeli nie, przeczytam kilka pytań, które przyszły do nas z internetu. Pytanie od pani Marty Jerzewskiej. Your NPL...
Wskaźnik kredytów niepracujących wzrósł do 8,3 na koniec 2014 z poziomu 8% za trzeci kwartał. Czy jest... I jaki był wzrost, przyczyna tego wzrostu, jeśli chodzi o te kredyty niepracujące? Tak, sprzedaliśmy pewne kredyty niepracujące w czwartym kwartale, o czym już mówiliśmy i to miało pozytywny wpływ na nasz wskaźnik kredytów niepracujących. A następnie oczywiście były pewne sprawy, które się przesunęły z ABNR-a, z kategorii Watch do kredytów niepracujących rzeczywiście. Następne pytanie, czy możecie skomentować o nominalny wzrost kosztów depozytowych w czwartym kwartale w stosunku do trzeciego. Jakie były źródła tego wzrostu? Głównym wzrost był spowodowany właśnie kampanią, którą uruchomiliśmy w połowie sierpnia, kiedy udało nam się zebrać z rynku prawie 5 miliardów w depozytach. I ten koszt był odzwierciedlony w pełni w czwartym kwartale, kiedy... I oczywiście pewne tego elementy znalazły odzwierciedlenie w trzecim kwartale i właśnie to doprowadziło do wzrostu kosztów depozytowych. Ale tak jak powiedziałem, będzie to się zmniejszało w momencie przeszacowywania zmiany cen tych depozytów w styczniu.
Piotra Palenika. Sprzedaż NPL w czwartym kwartale została dokonana ze stratą w porównaniu do wartości bilansowej. Wskazuje to, że albo wcześniejsze rezerwy były zbyt niskie, albo ceny na rynku wierzytelności znacząco spadły. Który z tych czynników był dominujący i jakie jest ryzyko, że kolejne transze NPL będą sprzedawane poniżej wartości bilansowej?
Po uwzględnieniu wszystkich efektów, czyli łącznie z efektem podatkowym, tak na tym slajdzie, to pokazujemy stratę, natomiast poziom obrezerwowania tych należności był mniej więcej zbieżny z tą ceną, która występuje w tej chwili na rynku. A oprócz tego przy tego typu sprzedażach, przy sprzedażach tak dużych portfeli, my również bierzemy pod uwagę długoterminowe koszty windykacji utrzymywania tych należności. I w tym wypadku akceptacja pewnego poziomu straty była uzasadniona z uwagi na to, że dalsza windykacja tego portfela w cyklu kilkunastu czy kilkudziesięciu miesięcy spowodowałaby większe koszty operacyjne. A ponieważ możliwość sprzedaży tego typu portfeli nie trafia się często, w związku z tym bank zdecydował, że przy kalkulacji typu NPV ta sprzedaż była korzystna dla naszej organizacji.
Jeszcze jedno pytanie od pana Palenika. Czy cięcie stopy lombardowej zostało w całości uwzględnione w wynikach SCB? Czy jakiś częściowy wpływ będzie jeszcze widoczny w pierwszym kwartale 2015 roku?
It has.
Tak, to zostało odzwierciedlone. Rzeczywiście wpływ tej stopy lombardowej został odzwierciedlony w wynikach zarówno za czwarty kwartał, jak i ten pierwszy tego roku.
all questions sent by our internet users. Should you have, because you have no other questions, I would like to thank you very warmly for coming to see us, and I would like to invite you for a